Monika Tyszkiewicz, dzień dobry. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. A tak się składa, że mówimy w języku, który uznawany jest za jeden z najtrudniejszych języków świata. Nie jest tym najtrudniejszym, za który uznawany jest język chiński. My jesteśmy na 6. miejscu. Po chińskim właśnie, japońskim, arabskim, fińskim i węgierskim. Ale nie tylko obcokrajowcom uczącym się naszego języka zasady odmiany, deklinacji czy akcentowania sprawiają trudności. UNESCO szacuje, że nawet 77% Polaków ma problem ze zrozumieniem czytanego po polsku tekstu, a jedynie 2% Polaków jest sprawnych językowo. Dlatego dziś z naszym gościem porozmawiamy o języku polskim. Ten nasz gość znajduje się na pewno w tych 2% Polaków, którzy językiem polskim posługują się perfekcyjnie. A dodatkowo ma taki głos, tak potężny, że jak coś mówi, to dosłownie ściany drżą. Mężczyzna, którego głosu chciałoby się słuchać godzinami. On niestety wybrał te nieco krótsze formy reklamowe. Daniel Kondraciuk. Lektor, mówca, dziennikarz, radiowiec, mentor, szkoleniowiec. Na pewno coś jeszcze pominęłam. Cześć, Daniel.
Dzień dobry, pani redaktor. Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. No ja sobie jestem onieśmielony takim wstępem, zaskoczony i moje ego, które jest zazwyczaj gdzieś tam schowane pod płaszczem pokory, zostało połechtane. Tak, to mniej więcej się zgadza, co o mnie powiedziałaś. No, musiałbym zapytać moich słuchaczy i teraz państwa, czy ten głos jest aż tak potężny. Znaczy, ja go staram się dobierać adekwatnie do sytuacji. Dzisiaj będę po prostu mówił tak delikatnie jak do ucha, żeby on był przyjemny, żeby on nie był przytłaczający, a że wybrałem krótkie formy ostatnio, tak, to prawda. Ale proszę nie zapominać, że w zaciszu swojego domowego studia z dala od reflektorów. Zaplasam na dykcję dla każdego. Też trzeba czasami umieć mówić tak właśnie jak przed sekundą. Z dala od reflektorów nagrywam długie formy, czyli filmy dokumentalne. To jest ciężka, mało spektakularna robota, ale w tym też się specjalizuję. Bardzo krótkie formy, czyli reklamy, zajawki, dżingle, gdzie są potężne emocje, a w filmie dokumentalnym te emocje trzeba schować i trzeba pokazać temat tak, żeby widz nie odszedł nawet na sekundę od telewizora, nie wyszedł z kina, nie wyłączył swojego telefonu. Dzień dobry jeszcze raz po tym przydługim wstępie.
Daniel, dlaczego ten nasz język, język polski, jest aż tak trudny?
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, dlaczego jest tak trudny, ale wiem, że jest bardzo trudny. Dla mnie jest też trudny. Zastosuję tutaj element gwary białostockiej, podlaskiej. Dla mnie też on jest bardzo trudny, ponieważ jest tak nieprecyzyjny, jest tyle możliwości powiedzenia poprawnie, jak mówią eksperci, czyli akcent możemy postawić i na trzecią sylabę od końca, ale właściwie dlaczego nie na drugą? Akcent inicjacyjny możemy dać, ale on wcale tam nie musi być. I ja im bardziej wchodziłem swego czasu w język, a studiowałem też germanistykę, więc poznawałem dwa języki i przekładałem z jednego na drugie, okazywało się, że nie ma takiej pewności co do użycia, co do składni, co do stylu mówienia, akcentowania, a już jak wchodzimy na wyższy poziom, czyli sztuka opowiadania historii, no to każdy generalnie uważa, że robi to dobrze sam. A my nie mamy takiej katedry, do której możemy zadzwonić i to jest moje pytanie do ciebie, ale to za chwilę. Ja będę miał pytanie do ciebie, bo jako sobie ten, który zawsze przeprowadza wywiady dzisiaj na wywiadzie, ja przygotowałem jedno pytanie do pani redaktor, ale to później. My nie mamy takiej katedry, gdzie możemy zadzwonić i powiedzieć: szanowny panie profesorze, mam taki oto problem. Chciałbym wyjaśnić strukturę słowa, która wydaje mi się, że powinna być taka, a ludzie mówią tak, dziennikarze mówią tak, a profesor Bralczyk mówi jeszcze inaczej. Jak ja mam mówić? I stąd wynika moim zdaniem trudność w posługiwaniu się językiem polskim. Ta niepewność, ona mnie też zawsze wybija z takiego poczucia pewności siebie przy używaniu, ale już się dawno tym nie przejmuję. I to mnie w ogóle nie blokuje, więc jeżeli dzisiaj popełnię jakieś błędy, szanowni państwo, proszę mi to wybaczyć. Inaczej proszę mnie to wybaczyć, nie czepiać się. O, to taka moja prośba na początek i takie małe usprawiedliwienie. Trudny, no według mnie właśnie przez to, że jest tak nieprecyzyjny i niedokładny i wszystko można powiedzieć tak, jak się właściwie chce.
No dobrze, to kto w takim razie decyduje o tym, że na przykład słowo miękko brzmi lepiej niż miękko? Albo że mówimy motto, a nie motto, albo motto? Kto decyduje o tym, że któraś z form brzmi ładniej?
No na pewno o tym wszystkim decyduje Rada Języka Polskiego. Decydują o tym katedry języka polskiego na naszych wspaniałych uniwersytetach. Ale ja dzisiaj próbowałem się dodzwonić do takich ciał pedagogiczno-dydaktycznych, znaleźć takie poradnie, żeby się przygotować do wywiadu z panią redaktor i okazało się, że ja nie mam możliwości jako bądź co bądź ekspert w swojej dziedzinie, czyli ktoś, kto zajmuje się językiem i doradza innym, jak mówić, też powinienem mieć jak taki profesjonalny psycholog swojego superwajzora, profesora, który powie, panie Danielu, no ja wiem, że być może wy, dziennikarze, lektorzy sobie ułatwiacie życie, ale to powinno być powiedziane tak i tak. Ja niestety nie mam takiej osoby. Cała wiedza, którą mam, jeśli chodzi o poprawność wymowy, to są moje notatki z dawnych lat z Akademii Telewizyjnej, ze szkolenia dla prezenterów i dziennikarzy. I to jest jakby taki wzorzec dla mnie, Sevr, jak co powinno się wymawiać. A słyszę właśnie, że co profesor, co ekspert, to inna teoria na ten temat. Jeszcze pod moimi postami na Instagramie, gdzie właśnie wskazuję to, co pani redaktor tutaj zacytowała, dlaczego nie motto, dlaczego nie lekko, bo to jest taka hiperpoprawność, która wprowadza pewien poziom aberracji u naszego odbiorcy, a też może pojawić się taki lęk i niepokój, że kurczę, on mówi tak poprawnie, a ja nie jestem w stanie na przykład wymówić kaka, albo podwójnego, albo takiego wydłużonego R, bo R słabo mówi, a rozmawiam z kimś, kto jest w sposób hiperpoprawny, a hiperpoprawność mnie osobiście kłuje w uszy i pewnie wielu z Państwa też, więc ja stosuję taką zasadę, że tam, gdzie jest trudno, to ułatwiam. Tam, gdzie jest jakiś kłopocik, to go po prostu rzeźbie, tak, żeby był po prostu przyjemny i dla mnie do wymówienia. I najważniejsze jest słuchacz, żeby słuchacz nie czuł dyskomfortu. Ja wiem, że to może brzmieć troszeczkę chaotycznie, ale domyślam się, do czego pani redaktor zmierza, skąd czerpać te wzorce i skąd mamy mieć pewność, że ktoś mówi dobrze. No, albo zaufać, albo dzwonić na uniwersytet, a najlepiej studiować polonistykę. Odpowiem wymijająco.
Zarzuć gęślą jaźń. To takie żartobliwe, najkrótsze zdanie zawierające wszystkie znaki diakrytyczne języka polskiego. No, ono nie przekazuje żadnej treści, ale nasz alfabet pełni nie tylko funkcję taką użytkową. Można go uznać za takie dzieło sztuki. Podobno Helena Modrzejewska, znana niegdyś aktorka, deklamując polski alfabet, wprawiała w zachwyt amerykańskie salony. Czy ty, po 20 latach pracy głosem, z polskim alfabetem wciąż masz w sobie taki zachwyt nad polskimi słowami i nad polskimi znakami diakrytycznymi?
Słuchaj, w ogóle nie wiem, czy mnie nie obrażasz, wiesz, bo nie wiem, co znaczy diakrytyczny. Żartuję oczywiście, wiem, co znaczy, ale sobie zawsze lubię pożartować właśnie z takich trudnych słówek, znaczenia do końca których nie jesteśmy pewni. Ja zawsze nie jestem pewien, ale takie się zachwycam. Są bardzo trudne słowa. Ja bardzo lubię zagłębiać się w język, zwłaszcza ostatnio, gdy musiałem podejść do dykcji, interpretacji w sposób naukowy, bo do połowy ubiegłego roku, nie wieku, nie zajmowałem się jakby edukacją szeroko rozumianą w social mediach. Też to nie było takiego zamiaru, żeby edukować tak na poważnie, tylko żeby się bawić językiem i pokazywać jego złożoność, jego strukturę. To, że to, co jest zapisane, to wcale się tak nie mówi. Mnóstwo jest pułapek językowych. Niektórzy są bardzo srodzy co do swoich rozmówców, niektórzy są wyrozumiali. Ja jestem ten, który jest bardzo wyrozumiały, bo sam wiem, że czasami mi się też zdarzy. Ale ja muszę ci powiedzieć, że odkryłem nową samogłoskę w języku polskim po tylu latach.
Jaką?
A zaraz ci powiem. To jest taka samogłoska, co do której w ogóle istnienia może nie mieć 99% Polaków.
To ja jestem, uświadom mnie szybciutko.
To jest samogłoska on. Pani redaktor na pewno zna samogłoskę on.
On. Tak.
On jest w zaniku całkowicie, niemalże w zaniku. Jedynym miejscem, gdzie można jeszcze spotkać, to jest scena teatru albo w słówku tę, chociaż brzmi to dosyć pretensjonalnie, ale zawsze powtarzam, że jeżeli chcemy zwrócić na coś uwagę, zastosujmy coś, co wybije naszego słuchacza, widza z tego błogiego stanu spokoju, tej harmonii i zaakcentujmy coś inaczej, więc tę, ale ja odkryłem on. To jest a tylnojęzykowe.
Gdzie tego na używamy, przykład, Daniel?
To jest w słowie, którego ja myślę, że do tej pory właściwie nie używałem. Stąd ta nieznajomość. A jest takie słowo jak convenance. Convenance. Ans jest końcówka ans i normalnie nie mówi się w konwenansie, tylko w konwenansie. Tam jest a tylnojęzykowe, które niemalże do całkowicie upodabnia się do on. Jest an, a upodabnia się do on i powstaje an. Convenance, convenance. Tam nie ma ny, tylko jest tylnojęzykowe a. I odkryłem, że to jest nowa samogłoska. Bo w tym w konwenansie, jak pani redaktor powie słowo convenance? Convenance czy convenance?
Convenance. Brzmi ładniej.
No właśnie, brzmi ładniej, mniej kwadratowo. I jaka tam jest samogłoska?
No właśnie ciężko by było ją określić. Dopiero teraz, jak zwróciłeś na to uwagę.
Więc ja tę samogłoskę wyseparowałem i takie a tylnojęzykowe powstało takie on, on, nie on, tylko on. Więc moi drodzy, przy okazji, przez przypadek, wczoraj dokonałem tego odkrycia, akurat idealnie się składa, bo mamy święto, święto języka polskiego, mowy ojczystej, także słuchajcie, nowe odkrycie. Nie wiem, co na to Rada Języka Polskiego. Będziemy dzwonić, ja może to zgłoszę po prostu i proszę mi powiedzieć, pani redaktor, czy ja w jakiś sposób panią zaskoczyłem?
Jak zawsze, jak przy każdym spotkaniu.
Nie ma tam a ani on. Tylko jest en, convenance. I to jest właśnie cała magia w posługiwaniu się językiem i badania nad językiem. I dlatego i gramatyka, i brzmienie słów, i te zmiany z zapisu do wymowy są niezwykle fascynujące. No i język polski może być takim językiem, który właśnie Amerykanów fascynuje. Poza tym no my mamy ogromną plastykę języka. On może być twardy, miękki, gdzieś po środku. Amerykanie tego nie mają. Oni mają taką po prostu miękką kluchę, która po prostu rozkłada się właściwie w całym języku, a my możemy tym językiem dosłownie zmieniać jego strukturę. Tak bym to ujął.
Daniel, jesteśmy teraz w radiu, to chciałam zapytać się ciebie, jak mówią ludzie mediów? Ludzie radia, telewizji, ludzie internetu, bo teraz internet też jest medium. Czy jako ludzie publiczni powinni być wzorem dla odbiorców? No ale czy tak jest na pewno? No bo kiedyś każdy dziennikarz pracujący w mediach publicznych musiał zdać egzamin na kartę mikrofonową. I nie chodziło tutaj tylko o piękną barwę głosu, o dobrą dykcję. Trzeba było też zdać egzamin z zasad znajomości języka polskiego. No teraz w mediach może pracować każdy. Ale czy nie uważasz, że taki egzamin dla ludzi, którzy publicznie mówią głośno, mógłby wrócić i nie byłby z korzyścią dla wszystkich? Zwłaszcza dla języka.
Zgadzam się. Mógłby wrócić, bo to takie egzaminy zdawałem i pamiętam, że to był ogromny stres. Niemalże tak wielki stres, jak na egzaminie maturalnym. I była taka instytucja i chyba jeszcze jest, nie wiem, czy w zaniku, czy nie. Dawno nie byłem w Akademii Telewizyjnej, ale taka karta mikrofonowa kiedyś była przepustką w ogóle do świata mediów, do występowania przed kamerą, za mikrofonem, żeby cokolwiek nagrać, trzeba było mieć taką kartę. I to nie było, słuchajcie, taki egzamin na to, że ja dobrze zaakcentuję, że ja mam dobrą dykcję, że umiem takie podstawowe interpretacje stylów radiowo-telewizyjnych, czyli potrafię zapowiedzieć program, potrafię zadać pytanie, ale na tym egzaminie, na kartę właśnie lektorską czy prezenterską, było mnóstwo pytań ze znajomości języka polskiego, ze znajomości idiomów, synonimów, gramatyki, znajomości kultury ogólnie. To był taki test na wiedzę ogólną i w kontekście języka. Tak, żeby nie było, że ten, który występuje, no całkiem nieźle mówi, ale generalnie nie wie, o czym mówi. Albo miesza fakty, albo w ogóle nie ma pojęcia o kulturze, nie czyta, nie ogląda i tak dalej, i tak dalej. Ja gdzieś mam nawet te egzaminy w swoich notatkach i jak ostatnio sobie do nich zaglądałem, to powiem wam, że zmroziło. Po prostu mnie strasznie taką gęsi skórki dostałem na rękach, bo zobaczyłem, jak wiele trzeba było umieć. Teraz nie ma takich wymogów, każdy po prostu może sobie się pojawić przed mikrofonem w okienku telewizora, w mediach, w internecie, to już kompletnie. No i być może, nie być może, to jest na pewno ze szkodą dla języka, no bo generalnie w ekonomii to jest takie, bo kiedyś takie modne powiedzenie, że zły pieniądz wypiera dobry pieniądz. No i taka zła polszczyzna wypiera tą dobrą, bo ta dobra nagle w natłoku tej nie do końca dobrej staje się pretensjonalna, bo jest tak rzadko spotykana, że ten, kto jej używa, na pewno może uchodzić za zarozumiałego, nadmiernie wykształconego, ponad swoją inteligencję i tak dalej, i tak dalej. Więc sytuacja jest taka, jaka jest. Oczywiście dziennikarze głównych mediów powinni być wzorcem, prezenterzy, dziennikarze, no wszyscy ludzie, którzy tam występują, powinni być takim wzorcem do naśladowania, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że to, co oni mówią i jak mówią, jest w zgodzie z zasadami, z kanonem, z prawną polszczyzną. No a jak jest, tak jest, słuchajcie, generalnie no, można sobie na to ponarzekać, ja generalnie uważam, że sytuacja jest taka, jaka jest i nie należy się na tę sytuację obrażać. Trzeba robić swoje i tam, gdzie jest tylko taka możliwość, używać tego języka w jak najelegantszej postaci. Nie wiem, czy popełniłem błąd, czy nie, ale przyznam się tobie, droga Moniko, i państwu, że ja się też łapię na tym i sam mam taką autocenzurę, żeby nie mówić nad wyraz mądrze albo ładnie, bo, no bo mam wrażenie, że sam staję się pretensjonalny, więc to jest takie błędne koło i generalnie droga nie w tym kierunku, co by... No, mnie osobiście brakuje takiego mega chciałem użyć słowa wypasiony, ale nie, takiego mega programu, mega kulturalnego, gdzie wszyscy po prostu byliby tak cudownie zaznajomieni z zasadami języka polskiego, tak pięknie mówili, że po prostu my jako zwykli śmiertelnicy z tego Olimpu języka polskiego byśmy spijali tylko co lepsze kąski dla siebie, no i uczyli się mówić. No ale chyba nie ma takiej opcji, nie ma takiej sytuacji, chyba że coś przeminąłem. Mieszkam na wsi, mogę wszystkiego nie wiedzieć i nie widzieć, także jeżeli tak jest, proszę mnie poprawić.
Ale jest szansa na to, że może być lepiej. Ostatnie lata były niezwykle obfite w kursy online i nie tylko. No ludzie wręcz rzucili się w wir samodoskonalenia się, uczenia, zdobywania nowych umiejętności. No te kursy online naprawdę opanowały internet i nie tylko. Czy w sferze nauki głosu, w której ty też działasz, możesz zauważyć taką tendencję, że ludzie chcą się uczyć, chcą lepiej mówić po polsku, chcą być lepszymi nauczycielami, wykładowcami, chcą lepiej tym swoim głosem operować, albo też występować, no tak jak występują na przykład tworząc swoje podcasty albo gdzieś w internecie, że uczą się i chcą naprawdę mówić lepiej?
To jest zdecydowanie tak. Ja to czuję na własnej skórze. Nie mogę swojej swobodnie wyjść na imprezę i nie odpowiadać na pytania moich przyjaciół i znajomych o trudne słówka. Zamiast zaprosić mnie na drinka, wszyscy zapraszają mnie na pogawędkę na temat trudnych słów. I wszyscy śledzą moje rolki, gdzie na przykład to legendarne podwójne wymawianie spółgłosek ty-ty, ky-ky, wręcz stało się taką moją wizytówką, bo wszyscy mnie o to pytają, więc czuję to na własnej skórze, patrzę po wynikach oglądalności, nigdy przez myśl by mi nie przeszło, że krótkie filmiki o dykcji zdobędą takie uznanie, to jest jedno, zainteresowanie to jest drugie, ale takie ilości wyświetleń to jest no, nie do pojęcia. Ja myślałem, że heheszki, jakieś żarty, że komedia, że wymyślanie rzeczy, których nie ma, tak bardzo interesuje ludzi. Nie. Ludzi niezwykle interesuje poprawna wymowa, praca nad głosem, czego też doświadczyłem na własnej skórze, robiąc cykl Dykcja dla każdego z Piotrkiem Tarsą, lektorem no i twórcą internetowym, który robi różne formy audio, wideo na Instagramie i TikToku i tam gdzie się tylko da. I myśmy z Piotrkiem tak przez przypadek właściwie zrobili. Ja go dziś tak skomentowałem jego post o łamańcach językowych, że zrobiłbym to inaczej albo żebym sobie to tam zasugerował. No i od słowa do słowa zrobiliśmy już ponad chyba 20 odcinków. Proszę sobie wyobrazić. Ja już tego nie liczę, ale jakoś w połowie liczyłem, że to kilka milionów ludzi już obejrzało. Żadnego mojego wywiadu, żadnego mojego heheszka, gagu nie obejrzało tyle osób, tylu internautów, co cyklu o dykcji, gdzie my mówimy, słuchajcie, no, w rzeczach pozornie mało seksji. Właśnie jak te podwójne spółgłoski, jak wymawianie on, jak praca z oddechem, jak interpretacja tekstu. Mnie się wydawało, że to są tematy naprawdę dla bardzo sophisticated followers, którzy siedzą właśnie w katedrach polonistyki i studiują język polski. Nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego. Dykcja i praca z głosem to coś, co moim zdaniem ostatnio właśnie to, co powiedziałaś w kontekście podcastów, występowania, to jest główne narzędzie każdego mówcy, podcastera, radiowca i dziennikarza telewizyjnego. To jest oczywiste. No ale teraz radio mamy w podcastach, telewizję mamy na Instagramie, TikToku, YouTubie, wszędzie i tam wszędzie trzeba mówić. Właściwie prawie wszędzie. No i ten głos staje się nadrzędnym, głównym narzędziem komunikacji, więc jak go nie trenować? A tak jak powiedziałem, dzisiaj spróbowałem znaleźć poradnię językową albo taki wzorzec, albo takie muzeum. Czy pani redaktor, to jest pierwsze moje pytanie do pani, czy pani zna takie muzeum dźwięku, gdzie można byłoby pojechać i posłuchać, jak język ten literacki polski powinien prawidłowo, pięknie brzmieć?
Nie, kiedyś na studiach jeszcze zabierano nas do radia na przykład, żeby pokazać studentom dziennikarstwa, jak to wygląda i jak wygląda praca dziennikarza. Ale tak, jeżeli chodzi o mowę, o dykcję i o wymowę, no to chyba nikt nie zwracał na to większej uwagi wtedy.
No właśnie. Nie ma takiej instytucji, do której można byłoby się zwrócić. Nie ma takiego muzeum, gdzie są zapisane na przykład fragmenty naszych pięknych, wspaniałych dzieł literatury.
Nawet Szekspira czytanego właśnie przez Helenę Modrzejewską, prawda?
No, na przykład. Mamy oczywiście tam fragmenty interpretacji aktorskich, ale to są interpretacje aktorskie. Musimy wiedzieć, że sztuka aktorska to jest duża kreacja, a w takim słowie i jakby prozie dnia codziennego to się raczej nie stosuje, więc my nie mamy takiego wzorca, wracając jeszcze do pierwszego pytania i robiąc taką klamerkę, ile mamy obywateli? Około 40 milionów plus kilkanaście milionów za granicami Polski na świecie. Gdzie my mamy czerpać? Skąd? Tylko z radia i z telewizji. Stąd no, to jest jakby no, miejsce, gdzie my mamy mieć pewność, że to, co słyszymy, jest w jak najlepszej zgodzie właśnie z zasadami, z brzmieniem języka ojczystego, więc puentując puentą do puenty, zainteresowanie jest ogromne i myślę, że będzie coraz większe. No mówię, bo język, skoro ja odkrywam nowe samogłoski, to język na pewno ma w sobie wiele jeszcze nie do końca wyjaśnionych takich tajemnic i ja to też widzę po komentarzach profesorów, którzy się tym językiem zajmują naukowo. Ja jestem tylko praktykiem, który mówi do państwa, opowiada państwu, szkoli państwa, no ale też uczy się. No i jak zaczynam wnikać w to coraz głębiej, to okazuje się, że właśnie wielu badaczy jest też bezradnych.
To muszę cię jeszcze zapytać o feminatywy. No, feminatywy nie są, nie są tworem czasów współczesnych, bo stosowane były już pod koniec XIX wieku. No, istniały w użyciu już w II Rzeczpospolitej. No i te czasy właśnie dla wielu z nas pod względem językowym do dziś są wzorem do naśladowania. To jeszcze słuchaczom tylko tak szybko wyjaśnię, że feminatywy nazywają kobiety ze względu na przysługujący im tytuł, pełnioną funkcję, zajmowane stanowisko, pochodzenie, wyznanie, przekonania i tak dalej, i tak dalej. Daniel, czy feminatywy są potrzebne? Czy zwyczajnie brzydkie? Ja od razu się wypowiem w tym temacie, bo uważam, że one są brzydkie. Ja w tej grupie jestem. I nie używam. Używam ich tylko wtedy, kiedy muszę i kiedy któraś z moich gości wyraźnie sobie tego...
Gościnne.
Nie, jakoś nie potrafi mi to przejść przez gardło. Używasz?
Zaraz spróbuję się zastanowić nad tym w czasie rzeczywistym, bo się nie zastanawiałem nad tym, ale zaraz włączę strumień świadomości, zaraz sobie to wszystko wyobrażę. No i ja na to patrzę, bo wielokrotnie ten temat mi się przewinął oczywiście w toku przyglądania różnych mediów, że są właśnie
ministra,
grupy,
ministerka.
Ministra, ministerka. Ja patrzę na to też już jako, może bardziej jako badacz, bardziej jako obserwator i staram się być kompletnie wyzuty z oceny tutaj, czy to jest fajne, czy niefajne. Ja czasami, znaczy stosuję taką metodę oderwanie, to też jest takie ćwiczenie na interpretację, czyli oderwanie znaczenia od słowa. Bo na przykład, myślę teraz głośno, jak stosować słowo z mojej branży? Pomyślę sobie z mojej branży. Są takie słowa jak lektorka i reżyserka. No i teraz zgodnie z nowym trendem albo powracającym trendem używania feminatywów.
To kim jest albo czym jest reżyserka?
No właśnie, reżyserka jest albo panią reżyser, która reżyseruje, albo reżyserka jest pomieszczeniem, gdzie się z którego się reżyseruje. Na przykład w studiu telewizyjnym jest reżyserka na górze bardzo często, na dole jest studio, gdzie są prowadzący i goście, no i reżyserka podaje materiał, reżyserka robi. I teraz jak to odróżnić? Jak to odróżnić właśnie
pani
osobę
reżyserka?
Od miejsca? No właśnie pani reżyserka. No i teraz warto byłoby zrobić cykl programów na ten temat, pobawić się tymi słowami,
a jakbyś
ustalić
nazwał,
coś razem.
A jakbyś nazwał kobietę szpiega? No trzeba ją jakoś nazwać. Tak.
Catwoman, kobieta, szpieg. Piegini? Szpiegini?
Szpieżka?
No nie brzmi to dobrze. Pieszka. No i tutaj się pojawiają właśnie te problemy językowe, które no się zawsze będą pojawiać, bo to są nowe słowa, dziwnie dla nas brzmiące, ale może za jakiś czas one będą dobrze brzmiały, bo na przykład też lektor, jest lektor, i lektor jako zawód i jest lektorka. Lektorka to jest miejsce, gdzie idzie lektor nagrywać.
I czyta.
No i teraz spotykamy się na nagraniu sobie, chodźmy do lektorki, ale teraz do kogo pójdziemy? Do lektorki, żeby przeczytać, czy zadzwonimy do Krysi Czubówny i poprosimy lektorkę, żeby z nami porozmawiała. No, albo pan lektor i pani lektor, to też jakoś brzmi pretensjonalnie, więc tutaj gdzieś jest potrzebny złoty środek. Prawda leży po środku. No, język ma być czymś przyjemnym, a nie jednych dawać komuś taką, wiesz, dziką satysfakcję, że coś, co komuś jest, nie siedzi mu to w uchu, nie pasuje mu to, a komuś pasuje. Jedna strona ma z tym problem, druga się cieszy i nie ma takiego zrozumienia i nie ma tego środka, więc ja nie wiem, co z tym zrobić. Ja to pytanie najchętniej zadałbym paniom. Zrobiłbym po prostu badanie narodowe, referendum, zebrałbym wszystkie trudne słowa, pokazał wszystkie opcje i poprosił panie o wyznaczenie. Ja się chętnie dostosuję, bo ja po prostu, co mogę powiedzieć? No, mogę powiedzieć to, że coś mi lepiej brzmi dla ucha albo nie, ale jeżeli za tym idzie też jakby aspekt kulturowy, płciowy, równouprawnienia i jakby dążenia do takiego konsensusu, i to też zahaczamy o politykę, tak? Więc feminatywy stają się takim elementem życia politycznego, już nie tylko językowego.
I jakże spornego czasami.
No właśnie, ponieważ to wzbudza takie emocje, więc moi drodzy, seria, to jest, podpowiadamy z Moniką tutaj dużym ogólnopolskim mediom, żeby zrobić cykl 10 programów, wyjaśnić wszystko, pokazać temat z każdej strony i później ogłosić referendum w tej sprawie. I to byłoby piękne i to by pokazało, jak ważnym elementem naszego życia jest nasz język. A nie, że my się posprzeczamy, jednej części społeczeństwa to się będzie podobało, drugiej nie. Ja nie mam na ten temat zdania, mówię, bo patrzę na to jako badacz, obserwator, wiem, że to budzi skrajne emocje, jednym to się podoba, innym nie. Ja chciałbym mieć pewność, że używam dobrze języka. I na przykład moja gościna albo gościni. Ja muszę wiedzieć, czy to jest moja gościna, czy gościni, jak jest poprawnie, a ponieważ jest to świeży, nowy temat, więc do końca nie wiem. Więc udaję się do reżyserki po poradę, ale też udaję się do reżyserki, aby wyreżyserować program. No i może państwo nam doradzą, co my mamy z tym zrobić, bo ja do końca nie wiem.
Ja nie mam też problemu z tym, żeby być dziennikarzem, albo prezenterem, albo być po prostu czasami gościem. A my teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Daniel, regionalizmy. Czy warto je pielęgnować? No bo chyba każdy z nas zna taką typową gwarę góralską, albo na przykład podlaskie śledzikowanie.
Pani redaktor ma śledzia? Bo bym jakiego coś przekąsił.
Maśledzia,
to cały czas mi łakocie cały czas po głowie chodzą. A jeśli chodzi o regionalizmy, no to taką gwarą jakby transkrajową, nie trans, chciałem powiedzieć transkontynentalną, ale taką ponadregionalną. Bo ja sporo mieszkam na obczyźnie, więc zapominam wielu słów, więc proszę mi to wybaczyć, szanowni państwo. Więc to jest taką gwarą i takim akcentowaniem ponadregionalnym jest właśnie gwara zakopiańska. Wszyscy, to jest bardzo powszechne u dziennikarzy, prezenterów, radiowców, którzy są na początku albo...
Kujawiak jeszcze bardzo, jest.
I z Kujawiaczek, tak. I którzy bardzo chcą wszystko podkreślić w tych swoich wypowiedziach i to się robi automatycznie, naturalnie, że akcentujemy pierwszą sylabę zamiast przedostatnią i wychodzi nam cały czas na pierwszą sylabę regionalizmy. Czy warto je pielęgnować? Proszę państwa, ja uwielbiam słuchać gwar i tak dalej, i tak dalej.
Ale to ja tak jakby... nie powiedziałam chyba, aż sprawdzę.
Nie, ja nie mówię o pani redaktor. Okay. Ja mówię generalnie o początkujących dziennikarzach i ludziach mediów, którzy zaczynają swoją przygodę albo zmieniają na przykład z radia na telewizję i wydaje mi się, że tam trzeba jeszcze coś doakcentować. Nie, to absolutnie to nie mówiłem o pani, ani o sobie też, chociaż mnie też czasami się zdarza przesunąć akcent, gdyż melodia mi się tak układa, albo gdy się czasami zapomnę, więc to jest, słuchajcie, niezależne od nas i to nam się udziela wszystkim, niektórym po prostu mocniej, więc to właśnie ta gwara właśnie zakłopiańska na pierwszą sylabę to się wszystkim zdarza. Ale wracając do pytania, czy warto pielęgnować regionalizmy? Oczywiście. Ja uważam, że każdy regionalizm, każda gwara, każdy dialekt, każdy język, który jest używany na terytorium naszego kraju, powinien mieć swoje muzeum. Tak samo jak język literacki powinien mieć swoje muzeum, gdzie przychodzimy i wiemy, jak ten język powinien brzmieć. I to jest mój apel. Ja go wrzucę do na rolkę i oznaczę Radę Języka Polskiego. Tak samo z regionalizmami. Nie ma nic piękniejszego niż pojechać sobie z dala od Warszawy i posłuchać, jak ludzie naprawdę mówią. I tam nie ma języka literackiego. Tam są właśnie słowa, tam są mieszanki języków, tam są niesamowite melodie, niespotykane w literackim języku. Ja się tym zawsze delektuję, zawsze zanim zapytam, co ktoś miał na myśli, mówiąc to, co powiedział, bo ja na przykład nic z tego nie zrozumiałem. Najpierw spróbuję na podstawie znajomości języków, które znam, dociec, co tam zostało powiedziane, a co on chciał powiedzieć, a ja tego nie wiem. I przechodzę na angielski, niemiecki, rosyjski i nagle czytam i widzę, że na przykład ja się wywodzę z gwary białostockiej.
No właśnie, a ciężko tobie było się wyzbyć tej gwary? Ty miałeś ją w sobie?
Ja ją cały czas mam w sobie. Ja ją cały czas słyszę, ja jej nie stosuję. I jak wjechałem na studia do Warszawy, to pamiętam, że na zajęciach bibliotecznych, gdzie każdy się przedstawiał i mówił, skąd jest, wszyscy myśleli, że jestem z Wielkopolski, ale to mnie bardzo ubawiło. Ale co, nie słyszycie, że jak ja śledzikuję? Czy nie? Nie, w ogóle, słuchaj, ty masz jakiś taki twardy, dziwny akcent. Ja mówię, i później dopiero to odkryłem po 20 latach, że przez to, że uczyłem się języka niemieckiego od, nie wiem, bodajże 7 roku życia, miałem 2 akcenty jednocześnie w głowie. Polski, literacki, białostocki i niemiecki. Te akcenty po prostu w pewnym momencie stały się takim narzędziem. Ja musiałem transakcentować do niemieckiego, gdzie się wszystko akcentuje na pierwszą sylabę, gdzie się nie śpiewa, tak jak w gwarze białostockiej. No musimy pamiętać, że gwara białostocka to jest taka mieszanina i wpływów białoruskich, litewskich, ukraińskich, rosyjskich, jidysz, no i niemiecki tam też występuje. To jest dopiero tygiel. To zasługuje po prostu na muzeum już teraz, żeby to wszystko zachować, no bo wiadomo, to wszystko gdzieś ucieka i za chwilę nie będziemy tego pielęgnować i nie będziemy tego słyszeć, a ja to za każdym razem, jak jadę do rodziców, to słyszę na każdym kroku. Mnie to tak bawi i cieszy, że ja po prostu aż sam chcę mówić, a nie umiem już tak mówić. A kiedyś wydawało mi się, że tak potrafię mówić, a teraz jak już nie używam, nie słyszę, to wydaje mi się, że tak jak ja powiem, to już takie będzie, przyjechał miastowy i się teraz będzie śledzikował. A on już tak po białostocku to nie powie. Pani, a nie zasłyszała? Kondraciuk przyjechał i się teraz próbuje tu po naszemu tutaj coś powiedzieć, a słabo mu to wychodzi. Więc ja już przez to z szacunku właśnie nie używam, a bardzo chciał, pani redaktor, normalnie porozmawiać. I te dowcipy tam, że co tam policjanci robią w Białymstoku, śledzą złoczyńców. No to one są cały czas zabawne. Albo mama, da śledzia, no znowu się lakoci zachciewa. Zobacz, tata, zobacz, lakoci mu się zachciewa i on tak, no ale mówię, to, ja jestem tym zachwycony, ja bym to wszystko ponagrywał. Nie wiem, może zadzwonię do Polskiego Radia Białystok, może oni mają takie nagrania.
Oj, mają.
Powinni mieć i to powinno być puszczane codziennie jako, słuchajcie, w prime time w Białymstoku. W Białymstoku i te zaśpiewy, te przeakcentowywania. To się wszystko, słuchajcie, później przydaje w takim przeczytaniu Pana Tadeusza. Litwo, ojczyzno moja. No skąd wziąć takie piękne przeciągnięcie na moja, jak nie z gwary białostockiej? No tylko tu. Tylko tutaj także ja, słuchajcie, szczychunka cały czas do Hajną Kiprę, więc słuchajcie, trzeba nagrywać, trzeba pielęgnować, nagrywać i wrzucać. O, to nie wiem, czy państwo ocenią, że ja dobrze mówił, czy niedobrze mówił. Pani redaktor, czy ja dobrze mówił, czy to tak słabo, tak już tak udawane bardziej?
Zbierzemy potem komentarze i na pewno je tobie przekażę.
Dobra, proszę przekazać.
A teraz będzie o zapożyczeniach. No język, wiadomo, jest organizmem żywym. On się zmienia, ewoluuje, pożycza sobie słowa z innych języków. Potem traktuje już jak swoje. Czy trzeba się tego bać? Czy może to zniszczyć nasz język narodowy? Czy jednak go tylko ubogaca?
Ja bym się w ogóle nie bał, wiesz, zapożyczeń. Nie bałbym się tych słówek, które wchodzą do języka. To zawsze ubogacić język w ten sposób, no... Na pewno go urozmaica, czy ubogaca, to nie jestem pewien, ale na pewno go urozmaica, sprawia, że on staje się troszkę bardziej barwny, może bardziej międzynarodowy. Ja bym się tego naprawdę nie czepiał i nie bał, bo ja wiem, że pewne pojawią się głosy, że to zagraża naszemu językowi, że za chwilę przestaniemy mówić, dobrze stosować język, bo te słówka i nawet najlepszym przykładem jakby na pojawienie się różnych słów, które powstały z różnych języków, jest młodzieżowe słówko roku. I w tym słówku, i w tym konkursie na młodzieżowe słówko roku, tam jest mnóstwo takich słówek, które powstają z różnych właśnie, już nawet z kilku języków nawet.
Tak.
Takie zlepki. Więc ja ich nie stosuję, bo one nie brzmią mi oczywiście, a może jestem po prostu troszkę za głupi, żeby je stosować, bo nie wiem, jak je stosować, ale jakbym się nauczył i znowu jakbym dostał taki poradnik, jak stosować takie nowe słowa, nie tylko, że są takie słowa, bo my generalnie, to dla mnie jest problemem, to jest to, że my dostajemy taką wiedzę, ale nie dostajemy kontekstu, w jakiej ta wiedza została zastosowana. Rozumie pani redaktor?
Tak.
Że my zdajemy słówka, ale jak je zastosować, to tak nie do... Zanim my się zastanowimy, to znowu mówimy tak, jak mówimy, jak nasze dziady i babki mówiły.
Jak mówić, to wiedzą nasze dzieci, nasza młodzież.
No dokładnie, więc ja bym się tego nie czepiał, pilnowałbym tylko języka. Ja, moje dzieci, no wiecie, jak to jest uczyć własne dzieci, no ale one jakby się wychowują w tym, że rodzice no, uprawiają zawody, żyją z pracy i chciałem powiedzieć intelektu i głosu, ale głównie głosu i intelektu. No bo jesteśmy głosowcami, tak? Ja nagrywam, prowadzę, moja żona też nagrywa i śpiewa, więc nasze dzieci jakby z automatu są skazane na tę dobrą polszczyznę, o tyle, o ile oczywiście. I też czasami nagrywają, więc my je pilnujemy, ale wiem, że nie wszyscy taką mają możliwość i dzieciaki trzeba pilnować, więc trzeba pilnować i pozwolić im stosować różne formy, aby tylko pamiętać o tym, że język polski jest nadrzędny, że trzeba go kultywować, że trzeba się uczyć. Mówię, nie można pozwolić otoczeniu popaść w to właśnie to błogie lenistwo, że dostosowujemy się do stanu, w którym jest większość na przykład. Tak jak w polskim filmie. Polski aktor nie może mówić na podpartym głosie w filmie, albo zbyt bardzo wyraźnie, no bo
jest
bo
to
wiadomo,
hiperpoprawne, że... tak? Bo tak nie mówią
no,
żółle
bo tak, ale
spod,
jak, ale ja, no właśnie, ale jak pani redaktor zobaczy sobie amerykański film, to tam wszyscy mówią takim, właśnie te przysłowiowe żółle są zagrane tak, taką artykulacją, że tam wszystko słychać. I to słychać bardzo dobrze, ja zwracam na to szczególną uwagę. I to jest ta różnica, więc ja bym poszedł tak troszeczkę okoniem, więc pilnowałbym tego i nie był tak głupio mądry. Teraz przejdę szybko do takiej nowomowy, bo łatwo z takich słów zapożyczonych stworzyć taką nowomowę, czyli taką mieszaninę, co jest bardzo często spotykane w różnych żargonach właśnie korporacyjnych albo w prezentacjach, także tam po prostu już te słynne ASAP-y i te inne historie, challenge, to tylko wzbudzają rozbawienie, ale ja bym, no mówię, no z poszanowaniem języka nie bał się tego i stosował i bawił się tym. No język, my generalnie mamy chyba taką, nie tyle zasadę, co taką przywarę, że my zbyt poważnie podchodzimy do spraw poważnych. A ja uważam, że do spraw bardzo poważnych, śmiertelnych trzeba podchodzić z taką nutką, może nie rozbawienia, to
z
takiego...
dystansem.
Dystansu właśnie, takiej zabawy, żeby to wszystko tak odbrązowić, żeby te pomniki troszeczkę tak obejść dookoła, żeby się na ten pomnik wdrapać i tam sprawdzić, co tam jest pod spodem i się tym bawić, żeby zbyt poważnie tego nie odbierać, ani nie stosować i broń Boże kogokolwiek pouczać, zwłaszcza publicznie, że o, jak pan mówi, czy pan nie słyszał, że podwójnego K to się nie wymawia?
No dobrze, ale na pewno musi być też taki koszmarek językowy, który kiedy ty słyszysz, to aż ci się pięści
jest.
Zaciskają i zęby zgrzytają. To co to jest?
Jest.
Jaki?
Jest. Jeszcze raz powtórzę, szanowni państwo, nie jestem profesorem, nie pouczam moich studentów. Jestem zawodowym lektorem, dziennikarzem, czasami pracuję z kamerą i mikrofonem, czasami troszkę szkolę ludzi, ale nie jestem profesorem i nie karcę i nie stawiam dwójek do dzienniczka, ani tam do tego, jak to się nazywa, ten dzienniczek studencki, to jak to się nazywa?
Indeks.
Do indeksu, nie ma u mnie dwójek w indeksie.
To
więc
dobrze.
Ja też nie komentuję kolegów po fachu, nie poprawiam, bo wiem, że sam też jestem niedoskonały, a próbuję się odnaleźć w tej niedoskonałości i ją zaznaczam, że być może to, co mówię, czekam, aż ktoś mnie poprawi. No, jeszcze to się nie zdarzyło, a czekam. A takim koszmarkiem, który ja czepiam się tylko do moich kolegów, koleżanek mojej profesji, tak? Bo dziennikarze też mają mieć prawo tam mieć większe niedoskonałości, bo też są z różnych regionów. Niektórzy mówią 300, niektórzy mówią 300 i Nie należy się do tego czepiać, to jest dziennikarz. Dziennikarz jest reprezentantem społeczeństwa, zadaje w imieniu społeczeństwa pytania, ma prawo być taki. Ale jeśli ja słyszę, że profesjonalny aktor, lektor mówi mi om i mówi mi nie robią, tylko robią, to mnie się taki mały nożyk, taki scyzoryk otwiera w kieszonce. A jak słyszę, ale ja rozumiem, on jest najtrudniej wymawialną samogłoską w języku polskim i to może sprawiać kłopot. Ja rozumiem, ja też nad tym bardzo długo pracowałem, dlatego teraz mogę się mądrzyć, ale to też mi kiedyś nie wchodziło. No ale ja poświęciłem, zanim zacząłem się mądrzyć, poświęciłem miesiące, lata pracy nad tym, żeby to, co mówię, jak mówię, nie wzbudzało żadnych
kontrowersji.
Kontrowersji ani takiej niepewności u odbiorcy. Żeby każdy fachowiec, który mnie słucha, mógłby się powiedzieć, może powiedzieć, że o, to i to robię źle, to i to robię dobrze. I czekam na takie opinie. Ale jak słyszę jeszcze, jak właśnie znani aktorzy w dużych mediach mówią główny zamiast główny, nie mają szacunku do spółgłoski ły. Ełki nie lubią, a my jako białostoczanie, my kochamy eł. Przedniojęzykowe ły jest dla nas po prostu jak święty graal. Ja uwielbiam ły. Ja się tym ły delektuję, więc ja wtedy mam taką metodę, że jak ktoś słyszy, że nie mówi, a powinien mówić, to mówi tak, słuchaj, ja cię zapraszam do Białego Stoku. Ty nam poprawisz ły bardzo szybko. Twoje ły będzie wypasionym ły, najpiękniejszym ły w całym regionie i w całej Polsce. I to są takie dwa momenty, gdzie ja po prostu czuję dyskomfort, bo wiem, że to jest najtrudniejsze, ale no właśnie... Te osoby powinny to robić dobrze, to jest jedyny moment, a w każdych innych sytuacjach, gdy słyszę, że coś jest źle, no to po prostu bawię, to mnie bawi, albo pokazuje mi to, jak jeszcze ja wiele mam roboty do zrobienia, ile jeszcze muszę rolek na ten temat nagrać. Ta zabawa, którą ja uprawiam cały czas, stała się jakby taką moją misją, nie wiem. To nigdy nie spodziewałem się, że będę panem od dykcji. A tu, słuchajcie, jeden film, drugi, trzeci. Mało tego, ludzie dzwonią i pytają, kiedy będzie kolejna rolka na temat wymowy podwójnych grup spółgłosek typu dż. No i ja to muszę nagrać. Szanowni Państwo, ja znalazłem dzisiaj, szukając poradni, jest jedna chyba na Uniwersytecie Gdańskim, która jest czynna od 13 do 14.30, od października do czerwca. Ja spróbuję się tam dodzwonić jutro i zobaczymy, czy to w ogóle działa. Jest jedno miejsce, do którego możesz zadzwonić i sprawdzić, czy słowo, którego używasz, robisz to dobrze, czy źle. Bo jest jeszcze kilka miejsc, gdzie możesz napisać, a wiadomo, że to, co napisane, nijak się ma do tego, co powiedziane. Na przykład słówko, które pani redaktor dzisiaj zaprezentowałem, tak?
Konwenans.
Ja szukałem w swojej pamięci momentów, gdy używałem tego słowa, nie przypomniałem sobie, więc być może tego słowa nigdy zawodowo nie wypowiedziałem, więc dlatego dzisiaj to odkrycie konwenans, ta on.
No ale ono piękne. Istnieje, więc ktoś je kiedyś do czegoś wykorzystywał.
Właśnie, więc słuchajcie, tak to wygląda. Mam nadzieję, że udzieliłem wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie.
Jak zawsze. To teraz, Daniel, tak powolutku kończąc już naszą rozmowę, powiedz mi i naszym słuchaczom, dlaczego warto jest ładnie mówić?
No i teraz mam pytanie, znaczy mam pytanie do samego siebie, czy odpowiedzieć na to pytanie jak boomers, czy jako po prostu...
Jako Daniel Kondraciuk, pan od dykcji.
Pan od dykcji. No dobrze. Szanowni Państwo, jest wiele powodów, dla których warto mówić ładnie. Po pierwsze, to w jaki sposób mówimy, to jest naszą wizytówką. To jest emanacja. O, piękne słowo. To jest...
Zapiszę.
Odbicie naszej inteligencji, naszej kultury, naszego charakteru, bo w głosie i w słowie mówionym i to w sposobie artykulacji tego słowa jest zawarta właściwie cała informacja na człowieku, czy jesteśmy znużeni, czy jesteśmy zaciekawieni, czy jesteśmy poddenerwowani, to wszystko w głosie słychać. Więc warto panować nad tym głosem, zwłaszcza jak jesteśmy poddenerwowani, a nie chcemy, żeby to poddenerwowanie było słyszalne. Moim zdaniem głos, mowa, sposób komunikacji jest jak dobranie, nie wiem, dobrego garnituru, dobrej garsonki, eleganckiej sukienki. Nikt z nas nie lubi chodzić w niedopasowanych ubraniach, więc warto mieć dopasowane słowo, swoje własne, wytrenowane do swojego charakteru. Ja na przykład staram się nie być brzuchomówcą i nie lubię rozmawiać z brzuchomówcami, choćby z takimi, którzy mają coś pięknego, wspaniałego do powiedzenia, a ja na przykład tego nie rozumiem. Więc nie rozumiem też wiele osób z życia publicznego, które widzę, że świadomie nie pracują nad głosem, a mają niesamowite rzeczy do przekazania. Znowu nie będę pokazywał palcami, ale jest kilka takich osób, których już nie oglądam i nie słucham z jednego powodu. Nie rozumiem, co do mnie mówią. Po prostu. Albo bardzo się męczę, gdy próbuję zrozumieć, co do mnie mówią, a mówią rzeczy niesamowite. Albo za szybko, albo za wolno, albo ta wada wymowy, którą ktoś ma.
Ale to też nie jest zawsze jakąś taką przeszkodą. Czasami wada wymowy może być naszym czyimś znakiem rozpoznawczym.
Właśnie chciałem to powiedzieć. Niech nasza wada wymowy albo problemy z artykulacją nie sprawią, że my nie pracujemy nad tym. Bo my na pewno, jak mamy poważną wadę wymowy, to być może nie usuniemy jej całkowicie, ale nie każdy musi być lektorem. Ale dzięki pracy nad głosem i emisją ta wada będzie mniejsza, nasza komunikacja będzie zrozumiała, ciekawa i wtedy to się stanie naszą nie wadą, wywarą, a zaletą. I zawsze powtarzam, że niech nikogo nie zniechęca to, że ktoś komuś mówi, że ma wadę wymowy, że nie mówi ry, że ścina samogłoski, że sepleni, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Większość amerykańskich aktorów pięknie sepleni, łącznie z Bradem Pittem i z Leonardo DiCaprio. Ja uwielbiam ich sposób seplenienia. To nie dyskwalifikuje, ale, co mnie bardzo boli czasami, brak pracy nad tym. Bo to nie chodzi o to, żeby pracować, żeby zlikwidować, nie, żeby poprawić. A tu wszystko to, słuchajcie, fizycznie, organoleptycznie można, jeśli chodzi o aparat mowy, poprawić. I to jest z korzyścią dla wszystkich, dla tych, którzy odbierają i dla tych, którzy mówią. Poza tym, słuchajcie, no, ładne mówienie, no to my chętnie pracujemy z ludźmi, z którymi się fajnie komunikuje, tak? Z którymi się fajnie gada. Ile razy mówimy, słuchajcie, ale z nim się świetnie gada, ale się z nią świetnie, słuchajcie, my się świetnie dogadujemy. To jest nasze narzędzie w codziennej komunikacji i pracy. Jak mamy mówić klarownie, będąc na przykład właśnie, nie wiem, nieświadomie jeszcze nieotworzonym, w sensie naprawdę nie trzeba wielu ćwiczeń, żeby się otworzyć i żeby ten głos z siebie wypuścić. Kto nie lubi z nas posłuchać kogoś? Ja lubię na przykład posłuchać kogoś mądrego, który jeszcze mi pięknie o tym opowie. Więc polecam rozwijać swój głos na każdym poziomie, w każdym wieku, bo to jest coś niesamowitego. A poza tym, pani redaktor, taka prozaiczna sprawa jak czytanie dzieciom. Kto ma czytać dzieciom, jak nie rodzice? A jak rodzice się boją czytać, to dziecko nie słucha później, jak dorośnie. A jak słucha od najmłodszych lat, jak rodzic czyta, lepiej, gorzej, to jest nieważne, ale że czyta, no to dziecko rozwija się szybciej. I ładnie zaczyna mówić od razu, nie trzeba uczyć. No i ostatni punkt. Jak zrobić dobre wrażenie? Są podobno tylko dwa kroki do zrobienia dobrego wrażenia. To się dobrze ubrać i ładnie się odezwać. Więc jak się odezwać, jak zrobić dobre wrażenie? Ładnie się odezwać, ładnie się przywitać. No i poza tym to implikuje wiele takich rzeczy jak pewność siebie w każdej sytuacji. No i to taki komfort życia, no. Już nie mówię o takich drobnych elementach jak rozmowy przez telefon, rozmowy z najbliższymi, przełożonymi. Pójść po podwyżkę, to też trzeba umieć ładnie ją uzasadnić i ładnie to wyartykułować. Więc to są te podstawowe argumenty za tym, żeby mówić ładnie. Wiem, że nie wyczerpałem tematu i taki był cel tej odpowiedzi.
Tak jak powiedziałam na początku, Daniela można by było słuchać godzinami, ale czas niestety z gumy nie jest. To teraz nam pozostaje tylko bardzo ładnie się pożegnać.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, pani redaktor Monika Tyszkiewicz.
Daniel Kondraciuk, nasz gość dzisiaj, pan od dykcji. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Życzę miłego dnia i owocnej pracy nad waszymi głosami, bo pamiętajcie, wasz głos to jest wasza potęga.
Dziękuję. Smacznej kawusi jeszcze.
I pysznej kawusi, tak. Nie zapominajmy, że temu wszystkim towarzyszy pyszna kawusia.